Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
będziemy rozmawiać o przyszłości psychologii, która wiąże się z grami komputerowymi. Czy gry są przyszłością badań psychologicznych?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Państwa i moim gościem jest profesor Łukasz Kaczmarek, psycholog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i kierownik Laboratorium Psychofizjologii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie do takiego programu.
Będziemy rozmawiać dzisiaj o grach komputerowych, ale o grach komputerowych w kontekście psychologii. Będziemy się zastanawiać, czy gry komputerowe są przyszłością badań psychologicznych. Bo Łukasz uważa, że wykorzystanie gier komputerowych to jest przyszłość tego, jak powinny wyglądać badania w psychologii. Skąd w ogóle taki pomysł?
Mam nadzieję, że się nie mylę. Jestem o tym głęboko przekonany i całe właściwie działanie mojego laboratorium teraz przestawiam właśnie na aktywność gamingową. Badamy głównie emocje i o tym tutaj będę przede wszystkim mówił. I to emocje pozytywne, zwłaszcza też właśnie procesy fizjologiczne i zachowania, które są z tym związane. No i pomysł jest kontynuacją już 18-letnich moich badań nad emocjami, nad badania eksperymentalnymi w dziedzinie emocji, czyli takimi, gdzie nie badamy tylko naturalnie występujących emocji, ale też próbujemy je wzbudzać, próbujemy w jakiś sposób stworzyć sytuację, która prowokuje ludzi do przeżywania określonych emocji. No i na przestrzeni tych ostatnich 18 lat wykorzystywaliśmy w sensie z moimi doktorantami również przeróżne metody od pokazywania różnych zdjęć, filmów, wysyłania SMS-ów przez uczestników do swoich znajomych, inwestowania pieniędzy, jakichś zadań wspólnie robionych z partnerem, no i też gry komputerowe też stosowaliśmy. No i okazuje się, że nic nie przebija chyba gier, jeśli chodzi o siłę emocji, które wzbudzamy, tych emocji w działaniu. I tych pozytywnych mamy w gamingu takie pojęcie na przykład jak klacz, czyli taką sytuację, kiedy ktoś prowadzi pojedynek, jeden kontra wielu przeciwników i to są niesamowite pozytywne emocje, niesamowite pobudzenie i badacz eksperymentalny, kiedy widzi coś takiego na ekranie i widzi całą reakcję fizjologiczną, to mówi: tego szukałem, mamy święty graal, takie emocje chcemy badać. No i też negatywne oczywiście się pojawiają, na przykład właśnie mówi się o takim zjawisku jak tilt, czyli że ktoś wpada w zupełną furię, na przykład wtedy, kiedy grupa sobie dobrze radzi, a jeden uczestnik zespołu nagle zaczyna jakoś słabiej grać i sabotować udział całej grupy, wtedy pojawiają się silne emocje negatywne. Więc pomysł sam przyszedł, wynika z próby stosowania coraz lepszych, coraz bardziej skutecznych metod, pewnego niezadowolenia tym, co było do tej pory i dostrzegania nowych możliwości.
No ale czy taka zmiana jest w ogóle potrzebna? Załóżmy, że psychologia rozwija się w takim kierunku jak teraz. I jakie wady są takiej drogi rozwojowej psychologii, z jaką mamy do czynienia obecnie?
No właśnie sam fakt, że miałaby się rozwijać dalej tak jak się rozwija teraz, jest już pewnym ograniczeniem. Dlatego, że te metody, które stosujemy w psychologii emocji obecnie, one są dosyć stare. One wywodzą się sprzed kilkudziesięciu lat. Na przykład najbardziej popularna metoda, która też wydaje się najprostszą metodą, polegająca na prezentacji różnych humorystycznych albo przerażających zdjęć, no to jest metoda dosyć stara, wywodząca się jeszcze z lat 70., 80. i może w tamtych czasach jeszcze oglądanie na przykład wesołych kotków na zdjęciach, a takie rzeczywiście jak gdyby metody stosowałem w moich pierwszych badaniach, też czerpiąc zdjęcia z takich bodźców emotogennych, może w latach 90. oglądanie słodkich kotków na zdjęciach budziło w uczestnikach badań jakieś wyjątkowo pozytywne emocje. Współcześnie jesteśmy zasypywani lawiną tego rodzaju bodźców i to raczej może budzić irytację niż jakiś zachwyt albo wzbudzanie negatywnych emocji. Też takim najsłynniejszym fragmentem filmu, który się puszczało w ramach badań, była amputacja kończyny. No i kiedyś to mogło robić znacznie większe wrażenie niż współcześnie, kiedy takich dosłownie przedstawianych aktów okrucieństwa, jakichś właśnie okaleczeń i tak dalej w mediach, na Netflixie, jak ktoś włączy sobie jakiś kolejny nowy horror o zombie, mamy tego bardzo dużo i wydaje się, że ludzie troszeczkę jak gdyby już się przystosowali do tych bodźców i one są raczej dlatego być może nie tak bardzo skuteczne, jak mogły być jeszcze 10 lat temu. Więc to, co najlepsze w tym momencie mamy w laboratoriach i to, co najczęściej stosujemy, to są takie właśnie bodźce porównywalne z oglądaniem jakiejś platformy streamingowej kolejnego serialu, co jest samo w sobie niezbyt przekonujące, bo przecież wiadomo, że nikt nie dostaje choroby serca czy nadciśnienia z powodu oglądania seriali. Emocje, te, które nas najbardziej interesują, to są emocje o dużych intensywnościach, o długotrwałym przebiegu, a tego po prostu w laboratorium do tej pory nie ma. I są teraz w ostatnich 2-3 latach takie przeglądy badań nad badaniami, czyli takich metaanaliz, czy właśnie przeglądów literatury, które właśnie pokazały, że nie jest dobrze, że to, co osiągamy, to są umiarkowane emocje, wywoływane właśnie w sposób bierny, poprzez oglądanie jakichś sytuacji, a nie poprzez aktywne w nich uczestnictwo. A na przykład w przypadku emocji pozytywnych okazuje się, że te badania, które mamy, w ogóle nie wykazują, że ludzie pod wpływem emocji pozytywnych przeżywają jakiekolwiek pobudzenie fizjologiczne. No to jest, wydaje mi się, absolutnie sprzeczne chyba z nawet takim najbardziej fundamentalnym zdrowym rozsądkiem każdego człowieka. Każdy z nas wie, co się dzieje z naszym ciałem, kiedy widzimy jakąś ukochaną osobę, która jest na naszym celowniku romantycznym, kiedy czekamy na pizzę, którą ktoś przywiózł i słyszymy dzwonek i podbiegamy ze spoconymi palcami, żeby ją odebrać, czy ciarki, które czujemy, kiedy widzimy jakieś piękne, majestatyczne budowle w trakcie podróży do innych kultur. Wszyscy wiemy, że to rusza, a badania tego nie pokazują. Po prostu mamy za słabe metody i szukamy tych emocji tam, gdzie ich nie ma. Jak gdyby cały czas kontynuujemy użycie tych starych metod, pomimo tego, że one nie przynoszą odpowiednich efektów. A właśnie w gamingu to są. Taki sobie fragment ciekawy właśnie wypisałem, gdzie ktoś mówi coś takiego. Wykonanie imponującego ruchu, zagrania lub manewru w grze wideo to jedno z najpiękniejszych uczuć na świecie, zwłaszcza gdy dzieje się na oczach przyjaciół. I uważam, że mamy niesamowitą możliwość, z której nie korzystamy w wystarczającym stopniu, żeby właśnie wkroczyć w ten obszar doświadczenia i w warunkach laboratoryjnych to zgłębiać.
Ja to chyba najbardziej żałuję, że jak sam byłem studentem, to nie było takich metod. My się bardziej koncentrowaliśmy na teście Rorschacha na przykład. No ale rozumiem, że obecny stan badań nie wygląda tak dobrze, jakby mógł wyglądać, jak powinien wyglądać i trzeba coś zmienić. Tylko dlaczego akurat gry? Bo jeśli weźmiemy taki stereotypowy obraz gier komputerowych, no to jest taki dość wąski zakres doświadczeń, ale przede wszystkim specyficzna grupa odbiorców.
No, tak się czasami wydaje, zwłaszcza jak się patrzy na to z zewnątrz, z perspektywy osoby, która nie do końca zajmuje się tą problematyką gamingu, bo to, co pan redaktor tutaj przedstawił przed chwilą, to jest taki raczej mit. I to wydaje mi się, że jeden z bardziej szkodliwych mitów, więc może dobrze, że się tutaj do niego odniesiemy, dlatego że okazuje się, że właśnie, że gry są jedną z powszechniejszych form spędzania wolnego czasu. I to jest około 3 miliardów ludzi na całym świecie, którzy grają w gry wideo. W społeczeństwach rozwiniętych około 70% populacji gra w gry wideo. Wśród dzieci obecnie to są odsetki powyżej 90%, bliskie 100%, 97-98%. Widziałem takie ostatnio szacunki. Wzrost dodatkowo jest lawinowy graczy. W 2015 roku to były 2 miliardy ludzi na całym świecie. Obecnie po 7 latach 3 miliardy. To jest wzrost o miliard. Czyli 34-procentowy wzrost zainteresowania jakąś aktywnością w ciągu ostatnich 7 lat. I wszelkie modele pokazują, że to dalej będzie rosło. Więc chciałem wrócić do tego, co powiedziałem tutaj na początku, że nie chodzi o to, że badając gry, badamy właśnie gry i badamy graczy, tylko badamy ludzi w ogóle. Środowisko gamingowe jest tak powszechne i tak wiele osób potrafi się w nim poruszać, że w gruncie rzeczy nie badamy tutaj specyficznej grupy, tylko badamy typowego człowieka w ramach typowej dla niego aktywności. Są nawet takie badania ciekawe, które pokazują, że niegracze są obecnie nietypową populacją. Na przykład wśród niegraczy obserwuje się wyższy poziom neurotyzmu niż u przeciętnego gracza. Czyli to pokazuje, że tym normalnym sposobem funkcjonowania współczesnego człowieka jest po prostu angażowanie się w gry komputerowe. I to trzeba wykorzystywać. Też warto tutaj dodatkowo się do tego odnieść, że podobna liczba kobiet i mężczyzn gra w gry komputerowe, bo też często się kojarzy gry, przedstawia się jako rodzaj aktywności typowej dla mężczyzn. Natomiast praktycznie to się już wyrównało. Są jakby inne gry preferowane przez mężczyzn i przez kobiety. Kobiety na przykład częściej grają w Among Us, mężczyźni częściej grają w Counter-Strike'a, ale generalnie każda z tych grup jest zainteresowana gamingiem i też niektórzy uważają, że gaming to też właśnie jest zajęcie dla nastolatków, co też jest nieprawdą. Pośredni wiek gracza to 33 lata. Więc to jest fakt, że to nie jest specyficzna grupa. To jest właśnie charakterystyczna, znaczy to jest właśnie typowa grupa dla współczesnego człowieka. Więc badając gaming, badamy człowieka, typowego, normalnego, przeciętnego człowieka.
No ale jak to przebiega w praktyce? Jak konkretnie wykorzystujesz te gry w swoich badaniach psychologicznych?
No ja dopiero jestem na początku tej drogi. Wydaje mi się, że więcej będę wiedział za parę lat. Teraz jestem na etapie projektowania różnych rzeczy. Zrobiliśmy kilka badań z grami.
Tak, bo tu możemy się zatrzymać, bo to jest bardzo innowacyjne podejście, prawda? Niewielu ludzi to robi.
To zależy, jakby to ujmować. Jest dosyć dużo badań, gdzie wykorzystuje się dane pochodzące od graczy albo prosi się, żeby gracze grali w różne gry i bada się różne efekty. Natomiast to są takie badania właśnie, w których raczej koncentracja jest na tym, jak gry wpływają na ludzi, czyli te gry są obiektem badań, a nie wykorzystuje się gry instrumentalnie do tego tylko, żeby sprowokować jakieś bardziej ogólne procesy psychologiczne, które są obiektem naszego zainteresowania. Na przykład obiektem zainteresowania mojego zespołu jest wpływ emocji na skuteczność działania. Po prostu wpływ emocji na skuteczność działania. Można to badać w przeróżny sposób, a my to badaliśmy na przykład poprzez grę FIFA, czyli piłka nożna. Przed grą wzbudzaliśmy różne emocje, 4 rodzaje emocji, entuzjazm, radość, smutek i złość. I patrzyliśmy, jaka emocja będzie najlepiej wpływała na wyniki. A te wyniki można w bardzo łatwy i bardzo szczegółowy sposób uzyskać, dlatego że po zakończonym meczu dostajemy opis wszelkich możliwych statystyk, które opisują to, jak człowiek grał. No i w tych badaniach się okazało rzeczywiście, że entuzjazm dawał lepsze efekty i ci gracze, u których wzbudziliśmy przed rozgrywką entuzjazm, czyli pozytywne emocje, znacznie lepiej grali. Wielu ludziom się wydaje, że złość najlepiej napędza do aktywności zadaniowej. Okazało się, że nie. Nawet takie parametry jak ilość fauli udało się wykazać i powiązać z czynnikami psychologicznymi. Czyli niesamowita precyzja i łatwość dotarcia do danych świadczących o tym, jak się zachowywała dana osoba w konkretnej sytuacji, była możliwa do uzyskania po prostu poprzez to, że zamiast prowokować i tworzyć jakieś sztuczne zadania w laboratorium, poprosiliśmy graczy, żeby pograli i zobaczyliśmy, jak emocje wpływają na ich funkcjonowanie. Czyli to, do czego zachęcam wszystkich, to nie to, żeby badać gry, tylko żeby badać ludzi poprzez gry. No na przykład możemy badać w niesamowicie, wydaje się, ciekawy sposób kreatywność poprzez grę Minecraft. No tam każdy chyba wie, jak się poruszać w świecie tej gry i można niesamowicie angażować różnego rodzaju procesy sprzyjające twórczości, świetnie to analizować, świetnie to opisywać, dawać niesamowite materiały. Ja uczestniczyłem, realizowałem też badania w przyszłości na temat twórczości, gdzie badani mieli malować po prostu. Dostawali farby, mieli malować raz pędzlami, raz palcami. Potem ocenialiśmy to, obserwowaliśmy, jak różnego rodzaju procesy psychologiczne determinują to, jak ktoś tworzy. No i to było trudne, wydaje mi się, że zbyt trudne i zbyt jakby to powiedzieć, brudzące, zbyt skomplikowane. Można byłoby to zrobić właśnie w znacznie bardziej prosty, ekologiczny, taki bliski uczestnikom sposób, czyli po prostu wprowadzić ich do świata Minecrafta i poprzez to medium sprowokować ich do określonych zachowań, mieć wszystko nagrane, ładnie to sobie potem przeanalizować, zaobserwować. Gry zespołowe też mnie bardzo fascynują z perspektywy psychologii społecznej, czyli funkcjonowanie jednostki w grupie. Że mamy takie niesamowite gry właśnie, w których tworzy się zespoły. Ja tutaj szczególnie akurat lubię Call of Duty Warzone. I tam możemy uzyskać niesamowity zapis z kilku perspektyw. Z perspektywy każdej osoby, zapis tego, co się dzieje, jak wygląda komunikacja, jak wyglądają emocje, jak wyglądają efekty tej współpracy. W sposób, który jest absolutnie nie do odtworzenia w warunkach naturalnych. W warunkach naturalnych musielibyśmy zorganizować na jakimś wielkim terenie paintballowym być może, jakiś bardzo uciążliwy sposób taką sytuację, gdzie właśnie uczestnicy by biegali, strzelali. Tam byłoby dużo zakłóceń takich ruchowych, bardzo problematycznych z perspektywy pomiaru fizjologii. Wiele osób też być może nie chciałoby tego się podjąć, natomiast mamy ogromne rzesze graczy, którzy chętnie przyjdą do laboratorium i pograją w swoją ulubioną grę, a my będziemy w tym czasie podglądać i patrzeć, monitorować, zapisywać, rejestrować to, co się z nimi dzieje. Więc podsumowując, jeśli chodzi o wykorzystanie gier w badaniach psychologicznych, no to trzeba znać gry przede wszystkim i umieć patrzeć na nie, ale to psycholog raczej tak robi, umieć patrzeć na nie poprzez pryzmat tego, jakie procesy psychologiczne, które ciebie interesują, możesz znaleźć w tej konkretnej grze. I jeżeli znasz dobrze psychologię i znasz dobrze gry, no to jak sobie popatrzysz na grę, to nagle pojawia ci się przed głową kilkadziesiąt hipotez na kolejne badania.
No ale w takim razie może te liczne zalety, łatwość dostępu, liczba informacji, jakie możemy wyciągnąć, sprawią, że badania bez gier staną się już marginalne za jakiś czas w niektórych działkach psychologii. Co o tym sądzisz?
Badania bez gier zawsze będą i są bardzo potrzebne, natomiast ta moja teza, którą tutaj postawiłem, że gry, wykorzystanie gier w badaniach psychologicznych jest takim game changerem, tutaj tak sobie pozwolę na grę słów, nie wynika z tego, żeby porzucić inne sposoby badania tam, gdzie badanie czegoś jest zasadne. Takich badań pewnie można sobie wyobrazić bardzo dużo, bo robimy takie badania i one mają swoją określoną wartość. Natomiast mi nie chodzi o to, żeby porzucać tamte możliwości, tylko żeby rozpatrywać te nowe możliwości, czyli właśnie patrzeć w przyszłość, żeby pomyśleć, ale zobaczmy, jest taka nowa metoda, czyli nowy sposób obserwacji człowieka, nowy sposób czy nowy obszar funkcjonowania człowieka, czyli gaming. I czy ja mógłbym coś z tej metody wziąć do swoich badań? Kiedy rozmawiam z ludźmi, z badaczami, którzy badają różne rzeczy, to coraz częściej mam takie wrażenie, że ktoś mówi, o, to ja bym mógł coś podobnego zrobić w moich badaniach, korzystając właśnie z gamingu. I w nauce generalnie zawsze tak wygląda postęp, że pojawia się jakaś nowa metoda, na przykład obserwowanie fal radiowych, które napływają z kosmosu i nagle się okazuje, że odkrywamy pulsary albo budujemy urządzenie, które jest w stanie mierzyć małe odchylenia szerokości czasoprzestrzeni i nagle wykrywamy fale grawitacyjne, które dają nam informacje o zderzeniach jakichś supermasywnych obiektów kilkanaście miliardów lat temu. I teraz pytanie jest takie, czy ci naukowcy, którzy obecnie teraz działają, będą mieli gotowość do tego, żeby przyjrzeć się tym nowym metodom gamingowym, być może odważyć się, zaryzykować, żeby wejść w ten obszar, nauczyć się nowych metod, nowych technik, czy będą chcieli kontynuować rozwój nauki według własnych, jakichś dotychczasowych sposobów, które już im gwarantowały sukces. Mi się wydaje, że warto, naprawdę warto się zastanowić, przejrzeć gry, przyjrzeć się im i zobaczyć, może rzeczywiście uda mi się dotrzeć do jakiegoś zjawiska w sposób taki niespotykany, niespotykanie dokładny, niespotykanie precyzyjny i opisać te obszary człowieka. Tutaj ja głównie myślę o takich intensywnych emocjach związanych z działaniem, bo o tym prawie nic nie wiemy. Czy uda mi się to opisać w taki sposób, w jaki do tej pory było niemożliwe, czyli nie szukać tam, gdzie jest najjaśniej, tylko tam, gdzie rzeczywiście coś się może kryć.
A jeśli już jesteśmy przy przełomach w nauce, zmianach podejścia, to zawsze pojawia się grupa ludzi, która kreśli jakieś katastrofalne scenariusze, więc na koniec może krótko się zastanówmy. Czy ty jako osoba, która wprowadziła już tą metodę, stosuje ją z wielkim powodzeniem, widzisz jakieś ograniczenia, jakieś zagrożenia, które płyną z tego, że my w psychologii zaczynamy korzystać w badaniach psychologicznych z gier komputerowych?
Wydaje mi się, że jest parę specyficznych problemów, które wiążą się z gamingiem. One po części chyba wynikają trochę z pewnych nieporozumień co do tego właśnie, jak wygląda scena gamingowa. Poprzez scenę rozumiem społeczność gamingowa wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani. Psycholodzy, ale chyba też naukowcy w ogóle mają taką skłonność do tego, żeby koncentrować się na problemach. Myśli sobie naukowiec, jaki jest problem, ja teraz spróbuję go rozwiązać. I często się myśli o problemach w kategoriach negatywnych, czyli że jest coś złego i to jest problem, z którym ja muszę sobie poradzić, a nie w kategoriach pozytywnych, czyli że jest jakaś szansa, jest jakaś możliwość czegoś, usprawnienia czegoś, takie odkrycie, usprawnienie. Ja mogę się tym zająć i to jest problem, jak to osiągnąć. I w przypadku gier wydaje mi się, że większość naukowców od samego początku bardzo mocno skoncentrowała się na tych zjawiskach patologicznych, czyli na uzależnieniach, na agresji, które stanowią jednak margines tej całej społeczności gamingowej. Szacuje się, że osób, które grają w sposób problematyczny, według najnowszych ustaleń, to jest około 2, może 3% wszystkich graczy. To nie jest mało, w takich kategoriach ogólnych, bo jak powiedzieliśmy na początku, jeżeli graczy są 3 miliardy, no to 2% to może być około 100 tysięcy ludzi na całym świecie, którzy doświadczają gamingu w sposób niefunkcjonalny, czyli no, tracą kontrolę nad tym zachowaniem. No ale właśnie cały paradoks badań nad grami, i który sprawia chyba, że wokół gamingu często pojawia się takie odium jakiejś patologii, wynika z tego, że to ta pierwsza fala zainteresowania gamingiem w badaniach psychologicznych raczej poszła w stronę określania tego, jak funkcjonują te 2%, 3% ludzi, którzy doświadczają różnych trudności związanych z gamingiem. I myślę, że żebym nie przesadził, gdybym powiedział, że to jest 90 parę procent wszystkich badań, to jest na temat uzależnień, psychologicznych badań na temat gamingu, to są badania na temat uzależnień. Jeden z najlepiej cytowanych autorów współczesnych to jest właśnie badacz, który zajmuje się uzależnieniami od gier. On wypuszcza, to było głośno jakiś czas temu, jeden artykuł co 2 dni chyba, czy jeden artykuł codziennie nawet na ten temat, więc produkcja wiedzy, która idzie w tym kierunku, jest ogromna. Natomiast to pozytywne podejście, które mi jest bliższe, jest jednak troszeczkę, znaczy nie troszeczkę, no jest zasadniczo zaniedbywane, czyli te 95%, 98% być może nawet procent ludzkich doświadczeń, czy doświadczenie 98% czy 95% graczy, którzy grają w sposób funkcjonalny, w pełni kontrolowany i korzystają z tego, jest zupełnie zaniedbany, zupełnie pomijany. Więc ja bym nie chciał za bardzo mówić o ograniczeniach, bo to jak gdyby trochę wiemy już o tym dosyć dużo nawet. Ja bardziej się koncentruję na tych pozytywnych rzeczach i staram się pokazać potencjał, który tkwi w wykorzystaniu różnych metod. No a ograniczenia oczywiście zawsze istnieją, ograniczenia etyczne przede wszystkim, co można, czego nie można, kiedy uczestnik będzie miał poczucie, że on też korzysta poprzez udział w badaniu, nie ponosi jakichś strat, nie ponosi jakiejś krzywdy. No to są ogólne zasady, które odnosimy do każdego rodzaju aktywności człowieka. No takie... Jeden z najczęściej powracających tematów to jest ten temat uzależnień i agresji. Ale no, wszelkie badania, które mamy i takie przekonanie, że robiąc badania z użyciem gier komputerowych, my w pewnym sensie promujemy agresję i promujemy uzależnienia. Ale to jest nieprawda, bo to jest tylko mała frakcja tej całej społeczności. Zresztą procenty są bardzo podobne w przypadku uzależnień od aktywności fizycznej. O tym się tak dużo nie mówi, nie jest to temat aż tak medialny, ale też około 3% osób uprawiających sport regularnie wykazuje symptomy uzależnienia. Czasami się nawet podaje, że około 50% maratończyków wykazuje uzależnienie od aktywności fizycznej. No ale to nie jest argument za tym, żeby nie prowadzić badań na temat aktywności fizycznej. No to trzeba jedno z drugim zbilansować i tutaj zwrócić uwagę na tym, że my się, mając w głowie pamięć i uwagę kierowaną wobec tych osób, tych 2-3% osób, które wymagają uwagi, troski i opieki, ponieważ aktywność gamingowa im nie służy, to mimo wszystko my koncentrujemy się na tych 95-98% ludzi, którym ta aktywność służy. I to jest nasz główny obiekt zainteresowania.
Bardzo dziękuję za rozmowę o przyszłości psychologii, która wiąże się z grami komputerowymi, o tym, jak gry komputerowe zagościły w laboratoriach oraz o potencjalnych zagrożeniach, ale przede wszystkim chyba o największych możliwościach, jakie dają badaniu emocji gry komputerowe. Rozmawiałem z profesorem Łukaszem Kaczmarkiem, profesorem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i kierownikiem Laboratorium Psychofizjologii. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Bardzo cieszę się, że mogłem tutaj kilka tez wygłosić. Zobaczymy jutro, czyli za parę lat, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, jak to wyjdzie w praniu. Na razie perspektywa wydaje się bardzo fascynująca i warta zdecydowanie zaangażowania. Zachęcam też wszystkie osoby, które chciałyby jakoś włączyć się też może w to moje podejście do kontaktu, bo być może miał w najbliższym czasie różnego rodzaju możliwości współpracy, tak szczególnie młode osoby, które no właśnie są bardziej skłonne do podejmowania różnego rodzaju ryzyk badawczych. Zachęcam do tego, żeby się ze mną skontaktować, może uda nam się nawiązać współpracę. Dziękuję bardzo.
A ja nazywam się Kasper Kalinowski, do usłyszenia.
8:10, podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.